prężyć. Tak? Kilka rzeczy takich, które tutaj w Ewangelii są, które myślę warto podkreślić. Znacie tę Ewangelię oczywiście. Jedna rzecz Łazarz, właśnie dobrze Graszna powiedziała o tym imieniu. Łazarz, czyli Eleazar. To jest w tradycji, to jest typowo kapłańskie imię. Jak pamiętacie, był Jozue, był władcą świeckim, który zdobywał Palestynę, a Eleazar był kapłanem. Oni razem dzielili Kanaan. Więc Eleazar jest takim imieniem typowo kapłańskim, tak jak dzisiaj w pierwszym czytaniu mieliście Pinchasa. Że mu uczynił tak, jak Pinchas uczynił Zabriemu. Tak? Pinchas, syn Eleazara, on miał syna Pinchasa i to były dwa typowo kapłańskie imiona. My to wiemy z wykopalisk, z Góry Galizim i z innych tam tekstów, że właśnie te imiona Eleazar i Pinchas były najchętniej wybierane przez kapłanów. W związku z tym ten Łazarz ma dużo takiej kapłańskiej duchowości. Myślę, że w ten sposób, że nasze życie jako księży powinno być nie tylko gadaniem, ale też umieraniem i zmartwychwstawaniem z Jezusem. I że to jest tak naprawdę kapłańska duchowość na tym polega, że nie tylko mamy mieć mikrofon, tubę i gadać, głosić, bo to każdy potrafi, tylko że to trzeba, ziarno musi obumrzeć i w ten sposób wydać plon, tak? I myślę, że to jest kapłańska duchowość, ale myślę, że lekarze też w dużej mierze, tak? Że jakoś trzeba umrzeć i zmartwychwstać, żeby wydać plon obfity, a samo tylko tam grzebanie w ludzkim ciele to jest niejako pomoc. I myślę, że Łazarz nas tego też uczy, właśnie takiej kapłańskiej duchowości umierania i zmartwychwstawania. I to jego imię jest symboliczne. Praktycznie każde imię w Biblii ma jakieś głębsze znaczenie. I to również oczywiście. Dlatego jest wybrane właśnie, że podkreślone, że to jest Łazarz, Eleazar. Druga rzecz, Betania. Betania, Bet, wiadomo, że dom i tak dalej. Natomiast Betania samo w sobie nie jest jasne, co to znaczy. Zwykle tłumaczy się, że to jest dom ubogi, Hanawim. Betanawim, tak? Ale może być też Benoni. Oni, czyli uciemiężenia, takiego utrapienia. Oni to jest taki bardzo trudny stan, taki prawie depresyjny. Więc ta Betania może znaczyć albo dom biednych, albo dom uciemiężenia, co prawie na jedno wychodzi zresztą. Ale to też nam pokazuje, że to raczej to nie był high life, to nie były jakieś bogate przedmieścia Jerozolimy, tylko wręcz przeciwnie, to były domy biedaków. I co ciekawe, to było jedyne miejsce, gdzie Jezus mógł się zatrzymać w Jerozolimie. Jak on wszedł do Jerozolimy, on nie miał gdzie mieszkać. Nie wykupił się na booking.com noclegu. Nie miał u kogo się zatrzymać. Znał jakiegoś człowieka gdzieś skądś. Mówi, pójdźcie do pewnego człowieka. On tam będzie niósł dzban z wodą i tak dalej. Ale ten człowiek nie ma imienia. Więc to nie było tak, że on tam miał w tej Jerozolimie jakieś miejsce, hotel, apartament wynajemny, tak? Oni szli do Ogrodu Oliwnego i najczęściej nocowali pod drzewami, tak, z apostołami. Albo właśnie mógł pójść do Betanii, do swoich przyjaciół, tam kawałek dalej, to jest 3 km, dzisiaj za murem już niestety. I tam u nich jakoś się zatrzymać, tak, więc to też jest ciekawe, że w drodze do Jerozolimy, my zwykle jak jedziemy, no to właśnie wykupujemy jakieś mieszkanie, tak, gdzieś, żeby mieszkać. A on nie miał gdzie mieszkać. I właśnie ta rodzina jakoś dawała mu jakiś taki nocleg, byśmy powiedzieli, tak, jakieś zatrzymanie, żeby nie wszystko działo się pod gołym niebem, tak po prostu. Tak. To był obcy teren dla Jezusa, więc ta Betania była takim miejscem zatrzymania. I myślę, że właśnie jak mówimy o tej miłości Bożej, że ta miłość Boża w ten sposób się właśnie ujawnia w takiej miłości dla takich biednych, prostych ludzi. Tak. To nie jest rodzina wysoko postawiona i ewidentnie to pokazuje. Poza tym wygląda na to, że to są sieroty, nie mają ojca, nie mają matki, są rodzeństwem, to też jest dziwne, tak jak Grażyna mówiła, bo normalnie zawsze jest ojciec, matka, ktoś tam, tak, dom ojca. Tymczasem oni są sami, niejako skazani sami na siebie, rodzeństwo. I co ciekawe, się kochają. U nas zwykle jak rodzice umrą, to się żrą o spadek. I to się żrą całymi dziesiątkami lat, prawda? Bo ktoś dostał działkę, a ktoś jej nie dostał, albo źle wymierzyli granice, albo ktoś tam, nie wiem, po rodzicach ktoś odziedziczył, a drugi nie odziedziczył. I zwykle, no ja to znam z praktyki księdza, ludzie się nie tylko sądzą, ale nienawidzą wręcz w rodzinach. Brat nienawidzi siostrę, a siostra brata, bo krzywo podzielili właśnie coś po rodzicach i to całymi dziesiątkami lat się ciągnie. To jest irracjonalne kompletnie, ale niestety takich historii jest dużo. I my się na nie jakby nasłuchaliśmy, że dopóki żyją rodzice, to jest dobrze. Kiedy rodziców braknie, to wtedy to rodzeństwo potrafi wylewać na siebie wszystkie zadawnione pretensje, bo ktoś był bardziej kochany, a kogoś bardziej faryzowali rodzice i tak dalej. Tymczasem oni we troje się trzymają razem, co jest to jest cud boski, można by powiedzieć, że oni właśnie się trzymają razem i się kochają. wbrew temu, co byśmy tak psychologicznie z psychologii rodziny sądzili, że powinni się rozejść każdy w swoją stronę i spotkać się może tam raz na urodzinach u kogoś. Tak? Więc to jest też ciekawe, że oni się kochają i ta rodzina jest właśnie miejscem miłości, do której Jezus chętnie przychodzi. Mamy w Ewangelii przynajmniej dwa takie spotkania z tą rodziną, gdzie Jezus się u nich zatrzymuje i to jest właśnie, tak jak Grażyna mówiła, taka miłość rodzinna. To jest ciekawe i bardzo potrzebne w naszych czasach, że ta miłość Boża, która podnosi, ona najpierw się wlewa w rodzinę. Nie w jakimś indywidualnym, mistycznym kontakcie, że gdzieś ktoś tam gdzieś na różańcu, na adoracji przeżywa jakoś miłość Boga, tylko ta miłość Boga najpierw się rozlewa właśnie w rodzinie, w prostej, biednej, ale miłującej się rodzinie, że brat kocha swoje siostry, siostry kochają siebie nawzajem, obie kochają tego swojego brata, pewnie młodszego od nich, jakoś się razem trzymają właśnie w miłości. Ta miłość Boga przeżywana jest właśnie w tej prostej, ale bardzo takiej konkretnej rodzinie, tak, w tej miłości rodzinnej. Ona dopiero później jakby przekształci się na inne rzeczy, tak, ale właśnie to, że w tej rodzinie ta miłość jest czymś bardzo ludzkim, bardzo głębokim i bardzo dzisiaj nam potrzebnym. Więc to właśnie Maria, siostra Marta i Łazarz, tak. Co ciekawe, to co prawda czytamy Janową Ewangelię, ale mamy Łukaszowej Ewangelii, gdzie one obie się pojawiają, bez Łazarza. Maria tak naprawdę ma na imię Miriam. Przynajmniej według dobrych manuskryptów, papirusu 75, kodeksu watykańskiego, te dwa, ale one są najlepsze. Ona ma na imię Miriam. A święty Łukasz to imię rezerwuje tylko i wyłącznie dla Maryi. Wszystkie inne są Maria, czy Maria Magdalena na przykład, a Miriam jest imieniem siostry Mojżesza i Łukasz podkreśla, tak jakby po polsku, Marta, Maria i Maryja, tak? I do pierwszej lepszej kryśki maryjskiej nie będziemy wołać Maryja, tak? I odwrotnie, nie mówimy zdrowaś Mario, tylko zdrowaś Maryjo, jak ostatnio episkopat nas nauczył parę lat temu, tak? Żeby wyróżnić te dwa imiona. Maria to jest każda pierwsza lepsza Maryśka, tak? A Maryja to jest tylko Matka Boża.
Jeszcze kiedyś Łukasz, na prowincji było Marianna, żeby nie było tak jak Maria.
A tak, to właśnie, żeby odróżnić. Łukasz to prawie te dobre manuskrypty to pokazuje. I co ciekawe, właśnie ta siostra Marty, ona ma taką maryjną duchowość. Jeden z moich magistrantów kiedyś od magisterkę napisał. Ona ma taką maryjną duchowość, bo ona siedzi u stóp Pana i słucha Jego słowa. Tak jak Maria rozważa to w swoim sercu. Prawdopodobnie jest niepiśmienna, tak jak Maryja, bo kobiety w tamtym czasie nie umiały czytać i pisać. Nie były wykształconymi lekarkami, tylko słuchały i rozważały w sercu. Tak? I ona słucha i rozważa w sercu. Dlatego jest podobna do Maryi. Dlatego właśnie Łukasz jej imię jakby przyrównuje do imienia Maryi. Tak? Więc to jest ciekawa rodzina, która ma swoją też duchowość. Marta właśnie bardziej jest ta krzątająca się, a ta, nazwijmy to Maryja, tak jakby po polsku być Maryja, Miriam, ona siedzi u stóp Pana i słucha Jego słowa. Czyli to jest rodzina, która nie tylko się kocha, ale też ma swoją duchowość. I Łazarz z kolei, jak pamiętacie, Łazarz, imię Łazarza występuje w zupełnie innej scenie w Łukaszowej Ewangelii, właśnie tego biednego człowieka, który siedzi u stóp bogacza, prawda, i tak dalej. Więc pamiętamy, to zupełnie inna historia, ale to wymienianie się imię ma sens Ewangelii, że właśnie to samo imię się powtarza i tu i tu. Więc taka właśnie rodzina, można powiedzieć, z duchowością, która umie słuchać Pana. Co więcej, Maria była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. To jest wstręt retrospektywny. I wydaje się, że to jest kompletnie niepotrzebne, bo tu jest historia o wskrzeszeniu Łazarza. Co nas obchodzi, co ta Maria kiedyś tam robiła i tak dalej. A właśnie nas obchodzi. Bo po raz kolejny jest to obraz miłości. Widzimy, że już mamy kilka tych obrazów miłości, tak? Miłości do biednych, miłości rodziny, rodzeństwa, które się kocha, miłości Marii, która słucha słów Jezusa i wreszcie ona, właśnie Maria jest tą, która namaściła Pana olejkiem, włosami swoimi otarła Jego nogi. Bardzo taki fizyczny gest, tak? Wręcz erotyczny, można by powiedzieć, że kobieta ma długie włosy w odróżnieniu od mężczyzny, prawda? To jest w tamtym jakby w klimacie, w tamtej kulturze, kiedy nie było krótkich spódniczek, to jest gest taki bardzo erotyczny, właśnie włosy, piersi, tak? Coś, co działało jakby po kobiecemu. I ona tymi właśnie włosami, które działały na mężczyzn, I ona tak właśnie tam sobie niekoniecznie z nimi tam dobrze się obchodziła, nazwijmy to w ten sposób. Ona właśnie tymi włosami ociera stopy Jezusa. Stąd później jest zamieszanie, o kogo właściwie chodzi w danym fragmencie Ewangelii. Już ojcowie Kościoła mają pewne problemy, ale to zostawmy, nieistotne. W każdym razie istotne jest ten fizyczny kontakt. To jest jedna z najważniejszych rzeczy i dla was jako lekarzy to jest podstawa. Tak? Ja to klerykom tłumaczę, bo my jesteśmy duchowości uczeni. A klercy na drugim roku mają praktyki z chorymi, którzy śmierdzą, są zasikani, śmierdzą, są starzy, pomarszczeni, nieprzyjemni, marudzą, zrzędzą, jak to stary, chory człowiek. I teraz, żeby ten kleryk jako przyszły ksiądz nie bał się tego człowieka, żeby nie tylko różańczyk przy nim odmówił i uciekł, ale żeby się nie bał go dotknąć, umyć go, posłużyć fizycznie temu choremu. Pamiętam jednego z kleryków, który już nie jest klerykiem i myślę, że w związku z tym dobrze, że nie jest klerykiem, jak był właśnie na praktykach, mówi, że no, my mogliśmy wszystko robić z wyjątkiem wszakże pielęgnacji chorych. Tych, nie powiem co, cholero, ale jakżeś się nauczył takiej właśnie posługi do chorych, z wyjątkiem wszakże pielęgnacji chorych, że on może tylko różańczyk odmówić, ale nic więcej, no to dobrze, że księdzem nie jest. Myślę,